Kalejdoskop medialny.
Protest to przyjemność dzika.
Dla rolniczki i rolnika.
Tradycyjną sielską rymowanką w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kto chciałby wyjechać na wieś, a kto woli wyjechać do miasta?
Wyniki śledztwa w tej sprawie, przeprowadzonego w mediach społecznościowych, przedstawimy już za 30 sekund.
Która z planowanych wielkich inwestycji wywołała wewnętrzny konflikt na lewicy?
Tego dowiemy się w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Maciejem Kożuszkiem.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych tydzień zdominował temat polskiej wsi.
Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał w polu czas. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz.
Mada Official udowadniała, że sprawa stała się międzynarodowa. Na granicę w Dorohusku, aby wspomóc naszych rolników, jadą już rolnicy z Niemiec, Belgii, Francji i Holandii. Łukasz P85 dodał. Właśnie rozmawiam z kuzynki mężem, kierowca tira. Podobno transport z Ukrainy jest zwolniony z viatola i pakietów mobilności. Szef w ciągu 2 dni zredukował tabor o 70%. Jeśli do końca lutego nic się nie zmieni, mówi, że jadą z nami na Warszawę. Dlaczego polscy rolnicy protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i dopłatom? Wyjaśnił to Kroćpok Zbój, załączając do swojej wypowiedzi filmik Fit Farmera Zero. Do tych debili, co wytykają rolnikom dopłaty unijne i drogie traktory, i tak to nie dotrze, ale spróbować zawsze warto.
Hitlas kosztował kiedyś 400 tysięcy nowy w salonie, kiedy nie było jeszcze dopłat. W końcu Unia wymyśliła dotacje na traktory. Tak, dokładnie, dotacje na traktory, czyli połowę finansowania. Na czym to polegało? Że ja jako rolnik musiałem wyłożyć pieniądze ze swoich albo z kredytu, na przykład całą pulę i czekać wielce na łaskę pana, aż oddadzą. Ale co się w międzyczasie stało? Wiadoma sprawa, że Polska nie produkuje traktorów, a Unia Europejska produkuje te traktory. Więc narzucili sobie taką marżę, że traktor zamiast 400 tysięcy kosztował już 620.
Łukasz 2524536 stanął w obronie unijnych ciągników i stwierdził: kup se traktor z Chin, idioto. Kiedyś Coca-Cola kosztowała 1 zł, dziś kosztuje 3,5 zł. Gdyby nie Unia, to by was nie było i waszych pięknych wiosek też. Zapadła cisza. Jednak rolnicy nie ustawili się w kolejce po kolorowe, dotowane ciągniki.
Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik.
Magiczny Krzysztof radził protestującym. Lepiej zbierzcie się w końcu i jedźcie na tą Warszawę, a nie uprzykrzajcie życia zwykłym ludziom, blokując im dojazd do pracy. Obrzućcie Sejm gównem, oblejcie gnojowicą, podpalcie stosy opon, ale róbcie to, gdzie zaboli najbardziej. Elanwert 4 skomentował: najbardziej zaboli, jak nie będziesz miał co jeść. Magiczny Krzysztof uspokajał: będę, mieszkam na wsi, jestem samowystarczalny. Ja nie mówię, żeby nie protestowali. Dobrze, że to robią, tylko niech robią to w sposób skuteczny, nie utrudniając życia innym ludziom, którzy ich wspierają. Elanwert 4 wytłumaczył się: sorry, ale większości trzeba piachem po oczach, żeby dostrzegli przed nosem słonia. Bywały w świecie myślozbir poinformował. Protest rolników niszczy pomidory z Afryki. Rolnicy z Hiszpanii bronią się przed tanimi zagranicznymi produktami z Maroka i domagają się działań przeciwko unijnym ekodekretom, nadmiernym podatkom i biurokracji. Ceny ich rodzimych pomidorów spadły o około 40%. Hubert Kowalski zaryzykował: idę o 100 zł, że ci rolnicy nie mieliby najmniejszego problemu z pomidorami z Afryki, gdyby te pomidory spełniały te same wymagania, które muszą spełnić hiszpańskie. A dlaczego? Bo jakby spełniły, to ich cena by była porównywalna. Jednak zamiast udzielić jednoznacznej odpowiedzi, Hiszpanie tylko zaśpiewali marokańskim produktom: adios, pomidory.
Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.
Echo salonów.
Projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego rozgrzewa polityków lewicy.
Grzegorz Napieralski, były lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aktualnie związany z Platformą Obywatelską, posprzeczał się w Superekspresie w sprawie CPK z poseł Pauliną Matysiak z partii Razem.
Były wysiedlania ludzi za niegodne dla nich pieniądze, były konflikty tak naprawdę.
Ile osób zostało wywłaszczonych przy tym projekcie? Jest pan w stanie powiedzieć?
Nie jest, to nie mam tych danych, więc...
Bo żadna jeszcze osoba nie została
zwłaszczona. Ale ja rozumiem, że może tak być, tylko proszę pamiętać, że jak były...
Nie, to chyba nie warto mówić, że są wywłaszczone osoby, skoro jeszcze nikt nie został wywłaszczony. To może uściślimy fakty. W tym projekcie, jak do tej pory, jeszcze nikt nie został wywłaszczony. 1300 hektarów, które zostały kupione pod budowę samego lotniska, były zakupione w programie dobrowolnych nabyć. Po raz pierwszy taki program został uruchomiony, więc te osoby, które sprzedawały swój majątek, swój dom, swoją ziemię, sprzedawały to absolutnie dobrowolnie.
Czy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski chciałby, aby Niemcy wypłaciły Polsce reparacje wojenne?
Szef polskiej dyplomacji przedstawił swoje stanowisko w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz w TVP Info.
Sam pan powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej 2 tygodnie temu, że zaniepokojonych pan uspokaja, będziemy działać w tym kierunku. Więc pytam...
Bo Niemcy jednocześnie przyznają, że mają dług moralny wobec Polski, a my zabiegamy o to, żeby to poczucie winy znalazło swój materialny wyraz. I ponieważ przez 8 lat PiS nic nie załatwił, to uważamy, że niech teraz Niemcy wymyślą, jak przywrócić ład moralny, przywrócić Polakom poczucie, że Niemcom jest przykro i że chcą coś w tej sprawie zrobić.
Jeszcze do niedawna eksperci zastanawiali się, czy budowa elektrowni jądrowych jest dla Polski opłacalna.
Kolejne analizy nie są już potrzebne, bo sprawę rozstrzygnął jednoznacznie poseł PSL Marek Sawicki.
Elektrownie atomowe to jest projekt o najdroższej energii, jaką będzie miała Rzeczpospolita przez najbliższe 50 lat. Trzeba myśleć o energii odnawialnej i dopełnieniu projektu w ramach energii odnawialnej, o nowych technologiach pozyskiwania energii, a nie energii jądrowej.
Czy prezydent Rosji powinien obawiać się kontaktów z którymś z polskich polityków? Jaki plan wobec niego mają najodważniejsi z naszych przywódców?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości.
Czy Polska uporała się z problemem nepotyzmu?
Bogdan Rymanowski z Radia Z rozmawiał na ten temat z wiceministrem klimatu i środowiska Miłoszem Motyką.
Mamy pytanie o nepotyzm, bo on jest inaczej rozumiany. 60% naszych uczestników naszej sądy uważa, że nie powinni.
Panie redaktorze, szanowni
państwo, krewni polityków nie powinni pracować w instytucjach publicznych.
Pan poseł Klimczak nie zatrudnił swojego brata w podległej sobie jednostce. Brat posła Klimczaka starałby się rozwijać swoją karierę w Akademii Pożarniczej, niezależnie od tego, czy Dariusz Klimczak byłby posłem, ministrem, radnym, czy zmieniłby swoją profesję. Dlatego uważam, że są takie przykłady w różnych partiach, jak już powiedziałem, które
jesteście
nie powinny
mniej
blokować.
Surowi teraz wobec Prawa i Sprawiedliwości.
Nie. Natomiast
byliście
ja się nie zgadzam
surowi
na, nie zgadzam się na patologię,
8 lat.
Jak chociażby w jednostkach podległych różnym ministerstwom, funduszom, instytucjom, gdzie na etatach doradców zatrudnia się kilkunastu działaczy partyjnych bez żadnych kompetencji, tylko po to, żeby mogli dorobić.
Czy ja dobrze pana rozumiem, że takim kryterium powinien być kompetencja?
Absolutnie tak. I myślę, że
czyli ktoś, kto ma kompetencje, a jest znajomym albo krewnym polityka Prawa i Sprawiedliwości, może zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach publicznych?
O tyle jest to trudniej, że jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i tamtych działaczy to tak nie za bardzo się odznaczali tymi kompetencjami, choć teraz mają szansę znaleźć się w najlepszych światowych firmach.
Wy jesteście bardziej kompetentni?
Natomiast,
bardziej zdolni? Natomiast, mądrzejsi?
Nie, chciałbym tego tak odbierać.
Tak to odebrałem. Natomiast...
Dlaczego sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka nie powinien cieszyć się z wysokości odprawy, jaką kiedyś uzyskał?
Odpowiedzi na te pytania znalazły się w rozmowie redaktora Mazurka z Michałem Gramatyką w radiu RMF.
My wydaliśmy na ten temat nasze stanowisko i nasze stanowisko jest takie, że była pani Maria w procesie
zatrudnienia.
To jest nierealne moim zdaniem.
Panie ministrze, niech mnie pan nie zmusza.
Wie pan, że mam doświadczenie w odprawach.
To, a to sam pan teraz to przywołuje, a później będzie pan miał mi za złe, że przypomnę,
ale
że...
Ale to z uśmiechem przywołuje, pan już to przywołał tyle razy, nie, że
panie ministrze,
wiedzą.
To pan dostał co prawda 700 tysięcy, ale za półtora miesiąca, no takich dniówki jak 250 tysięcy, to pan nie miał.
Jaki mandat obejmie startująca w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości Monika Pawłowska?
Wyjaśnił to poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.
Nie ma 461 posłów, jest 460. Wszyscy mają mandaty, co potwierdził Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, właściwa do rozpatrywania odwołania od postanowienia marszałka Sejmu. I on stwierdziła, że absolutnie nie ma podstaw do wygaszenia mandatu pana Kamińskiego i pana Wąsika. W związku z tym pani Pawłowska będzie obejmowała mandat nieistniejący.
Jak europoseł i były premier Leszek Miller reaguje na widok redaktor Justyny Dobrosz-Oracz.
Westchnięcie wspomnienia przedstawił na antenie TVP Info.
Justyna Dobrosz-Oracz, witam ponownie, a ze mną i z państwem były premier Leszek Miller, europoseł. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
A co takie wzdychanie na początku?
No jak panią widzę, to przypominają mi się różne...
O Jezu, nie, to niepotrzebnie zaczęłam ten temat.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz na antenie Radia Poznań witam bardzo serdecznie Macieja Kożuszka, publicystę telewizji Republika. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór państwu, bardzo mi miło.
Umówiliśmy się na rozmowę na tematy bieżące, więc zacznijmy od protestu rolników. Pojawił się tam taki, no ja to nazywam głupim transparentem z napisem Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i naszymi rządzącymi. Pojawiła się też tam na tym traktorze flaga z sierpem i młotem. Jak pan patrzy na takie zachowania rolników?
Znaczy ja patrzę jak ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, co tam się dzieje, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie, bo mam wrażenie, że my tak trochę patrzymy, ja widzę publicystów, na przykład takich bardziej po prawej stronie, którym się nagle bardzo spodobały protesty rolników. Ja się jakoś solidaryzuję z rolnikami w tym sensie, że widzę no, taki zgubny wpływ na przykład Zielonego Ładu na ich życie, plus no, jest niesprawiedliwy podział, bym powiedział, kosztów tego, że Ukrainie pomagamy, tak? Bo my, przedstawiciele elit, mówimy Ukrainie trzeba pomagać, no ale jakbym był hodowcą malin czy jakiegokolwiek innego owocu, z której i w tym roku miałbym taką perspektywę, że nic nie zarobię, co dla człowieka, który jest rolnikiem, ale jednocześnie przedsiębiorcą, to jest perspektywa no, bankructwa, no to by mi się pewnie to nie podobało, no ja to też rozumiem. Natomiast no, nie wiem, jakby z jednej strony widzę takie dyskusje na przykład na Twitterze, że to prowokacja była, że ktoś tam był na przykład słynny Petr Panasuk, którego każdy, kto obserwował Twitter od 24 lutego 2022 roku, no to wie, jakie interesy ten pan reprezentuje. I to, że on się tam nagle pojawia, no to też oczywiście nie jest przypadek, no nie urodziliśmy się wczoraj. Natomiast no, jakby no... Z jednej strony ja widzę to zdjęcie, tylko tyle wiem. Widzę zdjęcie, nie znam szerszego kontekstu, no i widzę ileś tam tych ciągników, które jadą za tym panem, tak? Więc no też pytanie, jak rolnicy reagują, będąc na tym proteście, który naturalnie każdy taki protest jest jakimś takim spontanicznym wydarzeniem, do którego garną się różni ludzie, którzy mają różne też interesy do załatwienia.
No faktycznie rolnicy zdaje się jakoś nie zareagowali żywiołowo na ten transparent, ale policja już tak. Skonfiskowano ten transparent, a kierowcy tego ciągnika postawiono nawet zarzuty, podobno propagowania ustroju totalitarnego, no właśnie za flagę z sierpem i młotem. To jest jakieś nowum, muszę przyznać, bo przecież za tego typu symbolikę aż tak polskie państwo do tej pory nawet pod rządami prawicy przecież nie ścigało.
Tak, znaczy ja uważam, że to jest dobre nowum. Zawsze możemy się kłócić o to, jaki zakres tam wolności słowa chcemy mieć w Polsce. W Stanach Zjednoczonych by za to nie ukarano. Na przykład w Polsce prawo jest takie, że powinno się za to karać, ale praktyka była, że się nie karało. Natomiast no...
Karało się za swastykę, za sierp i młotnię.
No, no właśnie, o to chodzi. No to, to jest ta sama kategoria, prawda? Wiemy, że... Natomiast no, towarzyszy temu, ja uważam tak, że na takim podstawowym poziomie to komunikat ministra Kierwińskiego, który mówił, że to zostało przez policję powstrzymane i tak jak pan redaktor mówi, że będą za to kary, no to ja to popieram. Natomiast no, jest też strona taka, że te protesty rolników są o tyle nieszczęśliwe w takim sensie, znaczy, że jakbym był rolnikiem, to sam to powiedziałem w swoim programie, że miałbym chyba problem z określić to, kto mnie lubi, a kto mnie nie lubi, bo mam wrażenie, że w dużej mierze to zależy, szczególnie w tej sytuacji, gdy za polską granicą jest wojna, czy dana partia aktualnie jest w rządzie, czy jest w opozycji. No jak jest w opozycji, to ciebie lubi, rolniku, bo wtedy Donald Tusk się fotografuje, czy kręci z Michałem Kołodziejczakiem, który mu tłumaczy, jak rosną tam ziemniaki na polu i to go bardzo interesuje. Natomiast jak już się jest w rządzie, no to mniej nas to interesuje, prawda? Więc to jakby... Sprawa jest taka, że jeżeli mówię o polskiej polityce, to zwykle z niej trochę żartuję, natomiast sprawa jest tak poważna tutaj moim zdaniem, znaczy jest tyle skomplikowanych interesów, to znaczy z jednej strony są te argumenty, że Ukraina no, utrzymuje się z tego rolnictwa, no ale z trzeciej strony na przykład można powiedzieć, jest cały ten biznes, który też został dofinansowany na zachodniej Ukrainie ze środków różnych europejskich rozwoju. Duńczycy sporo zainwestowali w różne gigafarmy na przykład drobiu na Ukrainie. No i też jak patrzymy na tą oligarchiczną klasę ukraińską, to ja jako wielki sojusznik Ukrainy nie byłbym w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że te wszystkie zarobki z tych ogromnych przedsiębiorstw rolnych będą wykorzystywane do tego, żeby wspomagać ukraińską, jakby całe to przedsięwzięcie wojenne. Bo to, że Ukraina jest zagłodzona i że potrzebuje takiego wsparcia, no to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast znowu, nie możemy się obrażać na ludzi, którzy no w swoim interesie, bo to jest taki zarzut, który ten tak zwana uśmiechnięta Polska stawia, nie? Że tak. Rolnicy w swoim interesie przeciwko interesom Polski działają. No ale jak ktoś popierał za rządów PiS-u strajki nauczycieli, którzy walczyli o lepsze zarobki, no to nauczyciele w interesie czyim walczyli? Przyszłych pokoleń Polaków walczyli, no w swoim interesie walczyli.
No oczywiście o dobro dzieci, ale na tym znanym i fajnym portalu X pan napisał, że musi stworzyć sobie wykres po tym, jak protest rolników skrytykował prezydent Ukrainy Zełenski, ale z kolei poparł Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa w obecnym rządzie. To trudne dla baniek jest połączenie tych kropek. Czy panu się to udało?
Nie, no jasne, że mi się nie uda. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, weźmy przykładowego prawicowego publicystę, których ja, wchodząc do Republiki, często słyszę też na naszej antenie, na różnych antenach, tam gdzie jeszcze prawicowi publicyści mogą się wypowiadać. I teraz jakby historyk go zapytał za 10 lat, czy w roku 2023-2024 popierałeś protesty antyrządowe, no to on by musiał powiedzieć tak, ale jeszcze prosiłbym o doprecyzowanie, czy to było przed 15 października, czy po 15 października, bo to jest taka istotna zmiana i to dotyczy obydwu stron w Polsce, tak? Jedni powiedzą, no prawica trochę znielubiała prezydenta Zełenskiego, no za to, że gdzieś tam uczestniczył w tej grze przeciwko polskiemu rządowi, co do tego nie ma wątpliwości, no ale pytanie teraz, no czy kogo nie lubimy bardziej, czy Michała Kołodziejczaka, czy prezydenta Zełenskiego, no bo jak Michał Kołodziejczak zresztą w śmieszny sposób i też taki bym powiedział niekoszerny z kolei teraz dla tej nowej antyrosyjskości odnalezionej.
No właśnie, wszystkich powinien połączyć wspólny wróg Władimir Putin.
No taka jest teoria, no ale pamiętajmy, że ten Władimir Putin różne miał historie i jak szczególnie po śmierci Aleksieja Nawalnego, która jest oczywiście smutną i jest okropną zbrodnią tego reżimu. Natomiast jak ja słyszę, że nagle teraz wszyscy się budzą i mówią teraz karać Rosję, karać za tą straszną zbrodnię, no to jest zbrodnia straszna i rzeczywiście oczywiście zabijanie opozycjonisty, obojętnie co o nim sądzimy, bo są różne opinie, ja mam, nie mam najlepszej opinii o Nawalnym ze względu na jego wypowiedzi z przeszłości. Niektórzy mówią, że tych poglądów się wyrzekł, nigdy się już o tym nie przekonamy, bo załatwił, przepraszam, Nawalnego za nas Putin, tak? W takim sensie, że po prostu no już nie dowiemy się, co by robił Nawalny, gdyby na przykład zdobył kiedyś władzę w Rosji. Bo pamiętajmy, że wielkie nadzieje wiązano też z Dmitrijem Miedwiediewem, któremu Barack Obama mówił, będę miał więcej elastyczności w drugiej kadencji, bo Miedwiediew był uznawany za takiego no, typowego liberała rosyjskiego, reprezentanta tej światłej części rosyjskiego społeczeństwa, która chce okcydentalizacji.
No wiemy, że w Rosji wszystko działa inaczej niż to się dzieje u nas na Zachodzie, więc może dzisiaj Miedwiediew jest takim egzemplifikacją no, tego rosyjskiego liberalizmu, prawda?
No tak, no dzisiaj rosyjski liberał generalnie chyba po pijaku pisze, gdzie zrzuciłby następną bombę atomową. Na szczęście w mediach społecznościowych jeszcze nie odpala się bomb atomowych prawdziwych, natomiast no to jest jego publicystyka dzisiaj. To jest głos Kremla, ale taki ostrzejszy nawet od Władimira Putina, więc no tak, na takim miejscu skończył ten liberał. Natomiast wracając do tamtego, no jak ja słyszę, że ktoś mówi, że teraz trzeba ukarać Rosję, po dwóch latach, za chwilę, no za dwa dni wojny na Ukrainie, po wszystkich zbrodniach, i że ta jedna śmierć Nawalnego zmienia w jakiś sposób naszą rachubę diametralnie, no to ja trochę się zastanawiam, w jakim my świecie żyjemy. Znaczy, oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest godne potępienia i pokazuje prawdziwą naturę tego reżimu, ale natura tego reżimu była pokazywana codziennie na Ukrainie, kiedy celowano chociażby w domy mieszkalne amunicją wojskową.
Może
i tak dalej.
Żyjemy w świecie politycznej instrumentalizacji już wszystkiego, nawet śmierci.
No chyba trochę tak. Natomiast no, po prostu brutalna prawda obserwowania tych wszystkich dyskusji jest taka, że ja nie mam... Powiem tak, najbardziej mi zaimponował prezydent Biden, bo on w swoim takim niezdecydowaniu jest konsekwentny. Biden powiedział jeszcze na spotkaniu z Putinem w Genewie, że jakby zginął Nawalny, to Rosję spotkałyby dewastujące konsekwencje. No i teraz Nawalny nie żyje. Dziennikarze amerykańscy pytają prezydenta Bidena. No i pamiętajmy, Szymon Hołownia w Polsce mówił, że w gniecie on czy, nie wiem...
Polska
generalnie, my wszyscy razem jesteśmy taką potęgą, gniecimy go w ziemię, a Biden pytany, czy teraz będą te dewastujące konsekwencje, a Biden mówi, no już właściwie duże sankcje nałożyliśmy na Rosję już wcześniej, za wojnę. I w sumie jeszcze zobaczymy, czy można więcej sankcji nałożyć. I w tym sensie jest konsekwentny, bo jakby ja no nie mam zaufania, mówiąc szczerze, jako człowiek antyrosyjski od bardzo, bardzo dawna, odkąd zacząłem interesować się polityką, no to widziałem te wszystkie przeflancowywania się z jednej doniczki do drugiej i szczególnie jak ktoś jest świeżo przeflancowany do tej doniczki antyrosyjskiej, to często też przyjmuje taką pozycję neofity, który teraz mnie i innych będzie pouczał, co jest służbą Kremlowi, tak jak rolnicy są teraz służą Kremlowi i Putinowi i tak dalej, i tak dalej.
Wszędzie szukają rosyjskich agentów neofici, to prawda. Ale tutaj temat Ukrainy, Putina, Rosji i protestów zdominował nam naszą rozmowę. Ja chciałbym jeszcze pana zapytać o to, czy Jarosław Kaczyński traci sterowność tej łodzi, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Kadry pisowskie zaczynają mu się wymykać trochę z jego rąk. Monika Pawłowska, w poprzedniej kadencji dostała się do Sejmu przecież z lewicy i przez porozumienie trafiła do PiSu. Teraz wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego przejmuje mandat po Mariuszu Kamińskim. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa, też wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu nie chce podać się do dymisji. Jak na to patrzeć?
No, przypadek pani posłanki byłej i teraz neoposłanki, nie wiem jaki jest język koszerny, żeby określać te wszystkie fenomeny, z którymi mamy teraz w polskiej polityce i w ogóle w polskim państwie do czynienia.
Ekstra posłanka, myślę, że to jest ekstra, dobre słowo.
Ekstra posłanka, tak?
No bo PiS mówi 261 mandat,
a... 461.
Tak, 461, racja.
No więc sprawa jest... Ja to łączę na przykład z tym, co napisał rzeczywiście profesor Nowak i jak na to zareagował profesor Gliński, czyli no były minister. w rządzie PiS. Profesor Nowak napisał, że właśnie jest pewien kryzys w PiS-ie, co jest normalne, bo to jest władza, to jest partia, która straciła władzę. No ale wyciągnął taki wniosek, że może czas, żeby Jarosława Kaczyńskiego na kierowniczym stanowisku ktoś inny zastąpił. Ja nie wiem, czy to jest najmądrzejsza hipoteza, ale to jest hipoteza profesora Nowaka. Niech on jej broni. Ja mogę z nią dyskutować. Natomiast profesor Gliński napisał, że to nie czas na takie rozważania, to jest czas, żeby wszyscy się zjednoczyli. I trochę mamy taką sytuację, że partia oczekuje, że wszyscy, którzy nie są w partii, będą zjednoczeni i będą, jak to napisał profesor Gliński, mobilizować się i jednoczyć wokół najbliższych celów wyborczych, tak jakby to był nasz cel, a nie partii, komentatorów, nie wiem, myślicieli, którzy mają prawicowe poglądy.
Ludzi.
Ludzi wszystkich. Natomiast partia z drugiej strony, to ktoś może powiedzieć, Monika Pawłowska zdradziła, ale pamiętajmy, że Monika Pawłowska, gdyby dostała 148 głosów więcej, to by zasiadała dzisiaj w ławach sejmowych. W klubie parlamentarnym PiS-u. Więc zdradził PiS ktoś, kogo PiS sam wsadził na swoje listy.
Tak. A jeszcze, billboardy jej stawiał przecież niedawno.
No i teraz,
płacił za kampanię wyborczą.
To jest najlepsze w tej całej historii. Bo ja tego sobie poszukałem wczoraj, znalazłem taki reportaż o tej akcji. Kancelaria premiera płaciła za te billboardy i akcja, której twarzą była posłanka Monika Pawłowska, nazywała się, uwaga, Bezpieczna Kobieta. No jednak okazała się niebezpieczną kobietą w tym sensie,
temat,
że
temat dla Patryka Wegi.
Tak, no jakby... I to mnie trochę... Ja nawet takiego mema do swojego jutrzejszego programu stworzyłem. Jak były te memy, panie Areczku, coś tam jest dla zarządu, herbata jest dla zarządu. No to trochę jak słucham profesora Glińskiego, to on jakby mówi te rozgrywki, że tu sobie weźmiemy kogoś z lewicy, tutaj może się z kimś dogadamy, te przemyślenia, kto byłby dobry, z kim można pójść na kompromis, to są dla zarządu. Dla wyborców zwykłych i reszty tych, którzy w zarządzie nie są, to jest lojalność, wierność i jedność wokół wyborczych celów. No i wydaje mi się, że najmniej mądre w tym wszystkim to jest takie wydawanie się, że gdyby profesor Nowak nie napisał tego tekstu, to wyborcy PiSu by się nad tym nie zastanawiali, nad zjawiskami, które on opisał, co się dzieje z tą partią, w którą stronę ona idzie i że wyciszenie takiej dyskusji sprawi, że wszyscy będą przekonani, że wszystko jest prawdziwe. No. W takich mediach i w takim świecie już dawno nie żyjemy, że jak czegoś nie ma na jednej stacji telewizyjnej, to nikt o tym się nie dowie. Nie, no ludzie będą o tym wiedzieli i będą na ten temat dyskutować, więc najlepsze, co może zrobić teraz i sami politycy, ale też komentatorzy i tak dalej, no to troszeczkę właśnie wyjść z tej jedności wokół celów wyborczych, bo oczywiście wybory i samorządowe i nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego są niezwykle ważne, no ale ludzie niekoniecznie muszą przestać głosować na jakąś partię, bo było za mało jedności. Czasem mogą przestać, bo jest za dużo tej jedności i ta jedność już przypomina taki trochę niezbyt inteligentne rozwiązanie.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był publicysta Telewizji Republika Maciej Kożuszek. Dziękuję, dobrej nocy.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowa w trzy słowa.
I na tym kończymy nasz chłodny komentarz do gorących wydarzeń ostatniego tygodnia, a na kolejny zapraszamy
już za tydzień o tej samej porze, tuż po 21:30 do Kalejdoskopu Medialnego.
Dziś kłaniając się sprzed mikrofonów, serdecznie żegnają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop Medialny.